Lekcja piąta. 2 lutego. 7 pieczęci. Tekst pamięciowy. Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka, i ludu, i narodu, i uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów, i będą królować na ziemi. Objawienie Jana 5:9-10. 6 rozdział Apokalipsy Jana to kontynuacja sceny z 4 i 5 rozdziału tej księgi, gdzie przedstawiono Chrystusa jako godnego, by otworzyć zapieczętowaną księgę, ponieważ dzięki swemu zwycięskiemu życiu oraz śmierci odzyskał on to, co Adam utracił. Teraz, zrywając pieczęcie owej księgi, jest on gotowy zrealizować plan zbawienia do końca. Pięćdziesiątnica oznaczała początek głoszenia Ewangelii, przez którą Chrystus rozszerza swoje królestwo. Tak więc zerwanie pieczęci odnosi się do głoszenia Ewangelii i konsekwencji jej odrzucenia. Zerwanie siódmej, ostatniej pieczęci, prowadzi wprost do zakończenia historii świata. Objawienie Jana 3:21 daje nam klucz do znaczenia siedmiu pieczęci. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na Jego tronie. Czwarty i piąty rozdział Apokalipsy Jana mówią o zwycięstwie Chrystusa i Jego godności będącej wynikiem ofiary złożonej na Golgocie, aby stać się niebiańskim najwyższym kapłanem i otworzyć księgę. Ostatnie wersety siódmego rozdziału Apokalipsy Jana opisują zwycięzców przed tronem Chrystusa. Tak więc szósty rozdział Apokalipsy Jana dotyczy ludu Bożego w okresie zwyciężania, aby mógł on dzielić tron z Jezusem. Niedziela. 27 stycznia. Zerwanie pierwszej pieczęci. Przeczytaj objawienie Jana 6:1-8, trzecia księga Mojżeszowa 26:21-26, Ewangelia Mateusza 24:1-14. Zwróć uwagę na słowa występujące we wszystkich wskazanych fragmentach ksiąg. Czego możemy się dowiedzieć o znaczeniu pierwszych czterech pieczęci na podstawie tych paralelnych tekstów? Objawienie Jana 6:1-8. I widziałem, jak baranek zdjął pierwszą z siedmiu pieczęci i usłyszałem głos jednej z czterech postaci donośny jak grzmot, mówiący, chodź. I widziałem, a oto biały koń, ten zaś, który siedział na nim, miał łuk, a dano mu koronę. I wyruszył jako zwycięzca, aby dalej zwyciężać. A gdy zdjął drugą pieczęć, usłyszałem, jak druga postać mówiła, chodź. I wyszedł drugi koń, barwy ognistej, a temu, który siedział na nim, dano moc zakłócić pokój na ziemi, tak by mieszkańcy jej zabijali się nawzajem, i dano mu wielki miecz. A gdy zdjął trzecią pieczęć, usłyszałem, jak trzecia postać mówiła, chodź. I widziałem, a oto koń kary, ten zaś, który siedział na nim, miał wagę w ręce swojej. I usłyszałem, jakby głos pośród czterech postaci mówił, miarka pszenicy za denara i trzy miarki jęczmienia za denara, a oliwy i wina nie tykaj. A gdy zdjął czwartą pieczęć, usłyszałem głos czwartej postaci, która mówiła, chodź. I widziałem, a oto siwy koń, a temu, który na nim siedział, było na imię śmierć. A piekło szło za nim, i dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, by zabijali mieczem i głodem, i morem, i przez dzikie zwierzęta ziemi. Trzecia księga Mojżeszowa 26:21-26. A jeżeli będziecie postępować wobec mnie opornie i nie będziecie chcieli mnie słuchać, pomnożę siedmiokrotnie ciosy na was za wasze grzechy, ześlę na was dzikie zwierzęta. A te pozbawią was dzieci i wytępią wasze bydło oraz uszczuplę waszą liczbę tak, że wasze drogi opustoszeją. Jeżeli i przez to nie dacie mi się pouczyć i będziecie postępować wobec mnie opornie, to również i ja postąpię wobec was opornie i także ja uderzę was siedmiokrotnie za wasze grzechy. Sprowadzę na was miecz, który pomści złamane przymierze. A gdy zbierzecie się w waszych miastach, ześlę na was zarazę i będziecie wydani w ręce wroga. A kiedy złamie podporę waszego chleba, 10 kobiet będzie piec wasz chleb w jednym piecu. Będą wam wydzielać chleb na wagę, wy zaś będziecie wprawdzie jeść, ale się nie nasycicie. Ewangelia Mateusza 24:1-14. A gdy Jezus opuszczał świątynię i odchodził, przystąpili uczniowie Jego, aby Mu pokazać zabudowania świątyni. A On, odpowiadając, rzekł do nich, czy nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę powiadam wam, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do Niego uczniowie na osobności, mówiąc, powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata? A Jezus odpowiadając, rzekł im, baczcie, żeby was kto nie zwiódł. Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc, jam jest Chrystus, i wielu zwiodą. Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu, i będzie głód, i mór, a miejscami trzęsienia ziemi. Ale to wszystko dopiero początek boleści. Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą, i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą, i nawzajem nienawidzić. I powstanie wielu fałszywych proroków, i zwiodą wielu. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec. Wydarzenia łączące się z siedmioma pieczęciami należy rozumieć w kontekście przekleństw związanych ze starotestamentowym przymierzem i wyrażonych jako miecz, głód, zaraza i dzikie zwierzęta. Ezechiel nazywa je czterema nieszczęsnymi sędziami bożymi. Były to dyscyplinujące sądy, przez które Bóg, starając się obudzić swój lud i uświadomić mu jego duchowy stan, karał Izraelitów za niewierność przymierzu. Podobnie czterej jeźdźcy są środkiem, jakiego Bóg używa, by obudzić swój lud czekający na powtórne przyjście Jezusa. Występują także wyraźne podobieństwa między pierwszymi czterema pieczęciami a Ewangelia Mateusza 24:4-14, gdzie Jezus przedstawia to, co wydarzy się w świecie. Czterej jeźdźcy to środki, przez które Bóg utrzymuje swój lud na właściwej drodze, przypominając mu, że ten świat w obecnym stanie nie jest jego domem. Wizja z objawieni Jana 6:1-2, choć wyrażona w sposób symboliczny, dotyczy zwycięskiego pochodu. Przywodzi na myśl objawienie Jana 19:11-16, gdzie Chrystus został przedstawiony jako jeździec na białym koniu prowadzący anielskie wojska na ratunek swemu ludowi podczas jego powtórnego przyjścia. Biel jest jako symbol czystości zwykle kojarzona z Chrystusem i jego wiernymi wyznawcami. Jeździec na białym koniu trzyma łuk i otrzymuje koronę, co przywodzi na myśl starotestamentowy obraz Boga jako jeźdźca na koniu z łukiem w ręce pokonującego wrogów swego ludu. Greckie słowo przetłumaczone jako korona na głowie jeźdźca to Stefanos, czyli wieniec zwycięstwa. Ten jeździec jest zwycięzcą dokonującym skutecznego podboju. Scena związana z pierwszą pieczęcią przedstawia głoszenie Ewangelii, które rozpoczęło się z mocą w dniu Pięćdziesiątnicy i przez które Chrystus zaczął szerzyć swoje królestwo. Było wówczas i jest nadal wiele terytoriów do zdobycia. Wielu też ludzi stało się wtedy i stanie się jeszcze wyznawcami Jezusa, aż zupełne zwycięstwo dokona się podczas powtórnego przyjścia Chrystusa w chwale. Prorocza scena z pierwszej pieczęci odpowiada przesłaniu do zboru w Efezie, opisuje okres apostolski w pierwszym wieku naszej ery, gdy Ewangelia szybko rozprzestrzeniała się po świecie. Zobacz list do Kolosan 1:23. Jeśli tylko wytrwacie w wierze, ugruntowani i stali, i nie zachwiejecie się w nadziei, opartej na Ewangelii, którą usłyszeliście, która jest zwiastowana wszelkiemu stworzeniu pod niebem, a której ja, Paweł, zostałem sługą. Dlaczego musimy zawsze pamiętać, że w Chrystusie jesteśmy po zwycięskiej stronie bez względu na aktualną sytuację? Poniedziałek. 28 stycznia. Druga i trzecia pieczęć. Przeczytaj objawienie Jana 6:3-4. Co opis ognistego czerwonego konia i siedzącego na nim jeźdźca mówi nam, gdy odniesiemy ów opis do głoszenia Ewangelii? Objawienie Jana 6:3-4. A gdy zdjął drugą pieczęć, Usłyszałem, jak druga postać mówiła, chodź. I wyszedł drugi koń, barwy ognistej, a temu, który siedział na nim, dano moc zakłócić pokój na ziemi, tak by mieszkańcy jej zabijali się nawzajem, i dano mu wielki miecz. Czerwień to kolor krwi. Jeździec miał wielki miecz i dano mu moc zakłócania pokoju na ziemi, skutek czego ludzie zabijali się nawzajem. Druga pieczęć opisuje skutki odrzucenia Ewangelii, począwszy od drugiego wieku naszej ery. Gdy Chrystus prowadzi duchowy bój przez głoszenie Ewangelii, siły zła stawiają silny opór. Nieuchronnie prowadzi to do prześladowania wierzących w Jezusa. Jeździec nie zabija, a jedynie zakłóca pokój na ziemi, skutek czego dochodzi do prześladowań. Zobacz Ewangelia Mateusza 10:34. Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. Przeczytaj Objawienie Jana 6:5-6, trzecia Księga Mojżeszowa 26:26, Księga Ezechiela 4:16. Co oznacza czarny karkoń i jeździec w związku z głoszeniem Ewangelii? Objawienie Jana 6:5-6. A gdy zdjął trzecią pieczęć, usłyszałem, jak trzecia postać mówiła, chodź. I widziałem, a oto koń kary, ten zaś, który siedział na nim, miał wagę w ręce swojej. I usłyszałem, jakby głos pośród czterech postaci mówił, miarka pszenicy za denara i trzy miarki jęczmienia za denara, a oliwę i wina nie tykaj. Trzecia Księga Mojżeszowa 26:26. A kiedy złamie podporę waszego chleba, 10 kobiet będzie piec wasz chleb w jednym piecu. Będą wam wydzielać chleb na wagę, wy zaś będziecie wprawdzie jeść, ale się nie nasycicie. Księga Ezechiela 4:16. Potem rzekł do mnie, Synu Człowieczy. Oto ja uszczuplę w Jeruzalemie zapas chleba, tak że będą jeść chleb odważony i w strachu i będą pić wodę odmierzoną i w przerażeniu. Jeździec dosiadający czarnego konia trzyma w ręce wagę do ważenia żywności. Wtedy trzecia istota postać oznajmia, miarka pszenicy za denara i trzy miarki jęczmienia za denara, a oliwę i wina nie tykaj. Objawienie Jana 6:6. Na starożytnym Bliskim Wschodzie zboże, oliwa i wino były podstawowymi artykułami spożywczymi. Cena zboża wymieniona tutaj w Apokalipsie Jana wskazuje na wielki niedostatek pożywienia. W czasach apostoła Jana denar był dziennym wynagrodzeniem robotnika. W normalnych warunkach takie wynagrodzenie za pracę wystarczało z nawiązką na całodzienne utrzymanie sporej rodziny. Jednak podczas klęski głodu ceny żywności wzrastały wielokrotnie. W scenie przedstawiającej trzecią pieczęć całodzienny zarobek wystarczał zaledwie na jeden posiłek dla jednej osoby. Aby wykarmić niewielką choćby rodzinę, trzeba było przeznaczyć denara na trzy miarki jęczmienia, czyli najtańszego zboża spożywanego zazwyczaj przez najuboższych. Scena przedstawiająca trzecią pieczęć wskazuje na dalsze konsekwencje odrzucania Ewangelii, począwszy od IV wieku naszej ery, gdy Kościół uzyskał polityczne wpływy. Jeśli biały koń symbolizował głoszenie Ewangelii, to czarny karkoń oznacza brak Ewangelii i poleganie na ludzkiej tradycji. Ziarno i zboże w Biblii symbolizuje Słowo Boże. Odrzucenie Ewangelii nieuchronnie prowadzi do głodu Słowa Bożego, głodu podobnego do tego, jaki przepowiedział Amos. Zobacz Księga Amosa 8:11-13. Oto idą dni, mówi Wszechmogący Pan, że ześle głód na ziemię, nie głód chleba ani pragnienie wody, lecz słuchania słów Pana. I wlec się będą od morza do morza, i tułać się z północy na wschód, szukając słowa Pana, lecz nie znajdą. W owym dniu mdleć będą z pragnienia piękne panny i młodzieńcy. Wtorek. 29 stycznia. Scena przedstawiająca czwartą pieczęć. Przeczytaj Objawienie Jana 6:7-8. Co zostało przedstawione w tej scenie? Jak wiąże się ona z poprzednią sceną? Objawienie Jana 6:7-8. A gdy zdjął czwartą pieczęć, usłyszałem głos czwartej postaci, która mówiła, chodź. I widziałem, a oto siwy koń, a temu, który na nim siedział, było na imię śmierć, a piekło szło za nim, i dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, by zabijali mieczem i głodem, i morem, i przez dzikie zwierzęta ziemi. Kolor konia w scenie przedstawiającej czwartą pieczęć został wyrażony greckim słowem chloros. Oznacza ono właściwy rozkładającym się zwłokom kolor szar-siwy. Im jeźdźca to śmierć, a towarzyszyło mu piekło Hades, czyli miejsce przebywania umarłych. Tym dwojgu pozwolono zabijać ludzi mieczem, głodem, morami przez dzikie zwierzęta na obszarze 1/4 części świata. Zobacz Ewangelia Mateusza 24:7-8. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu, i będzie głód, i mór, a miejscami trzęsienia ziemi. Ale to wszystko dopiero początek boleści. Dobra nowina jest taka, iż moce śmierci i piekła zostały znacząco ograniczone, mają one władzę jedynie nad 1/4 częścią ziemi. Jezus zapewnia nas też, że ma klucze śmierci i piekła. Objawienie Jana 1:18. Przejrzyj jeszcze raz w drugim rozdziale Apokalipsy Jana treść przesłania do zborów w Efezie, Smyrnie, Pergamie i Tiatyrze. Porównaj sytuację w tych zborach ze scenami towarzyszącymi zerwaniu pierwszych czterech pieczęci. Jakie podobieństwa dostrzegasz między nimi? Objawienie Jana 2:1-29. Do anioła zboru w Efezie napisz, to mówi ten, który trzyma 7 gwiazd w prawicy swojej, który się przechadza pośród 7 złotych świeczników, znam uczynki twoje i trud, i wytrwałość twoją, i wiem, że nie możesz ścierpieć złych, i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są, i stwierdziłeś, że są kłamcami. Masz też wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś. Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się, i spełniaj uczynki takie, jak pierwej, a jeżeli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie upamiętasz. Na swoją obronę masz to, że nienawidzisz uczynków Nikolaitów, których i ja nienawidzę. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota, które jest w raju Bożym. A do anioła zboru w Smyrnie napisz, to mówi pierwszy i ostatni, który był umarły, a ożył, znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty, i wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana. Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na cię. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie, i będziecie w udręce przez 10 dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzca nie dozna szkody od drugiej śmierci. A do anioła zboru w Pergamie napisz, to mówi ten, który ma ostry miecz obosieczny. Wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana, a jednak trzymasz się mocno mego imienia i nie zaparłaś się wiary we mnie, nawet w dniach, kiedy Antypas, świadek mój wierny, został zabity u was, gdzie szatan ma swoje mieszkanie. Lecz mam ci nieco za złe, mianowicie, że są tam tacy, którzy trzymają się nauki Balaama, który nauczał Balaka, jak uwodzić synów izraelskich, by spożywali rzeczy bałwanom ofiarowane i uprawiali nierząd. Tak i ty masz u siebie takich, którzy również trzymają się nauki Nikolaitów. Upamiętaj się więc, a jeżeli nie, przyjdę do ciebie wkrótce i będę z nimi walczył mieczem ust moich. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam nieco z manny ukrytej i kamyk dam mu biały, a na kamyku ten wypisane nowe imię, którego nikt nie zna, jak tylko ten, który je otrzymuje. A do anioła zboru w Tiaterze napisz, to mówi Syn Boży, który ma oczy jak płomień ognia, a nogi jego podobne są do mosiądzu. Znam uczynki twoje i miłość, i wiarę, i służbę, i wytrwałość twoją, i wiem, że ostatnich uczynków twoich jest więcej niż pierwszych. Lecz mam ci za złe, że pozwalasz niewieście Izabel, która się podaje za prorokinię, i naucza, i zwodzi moje sługi, uprawiać wszeteczeństwo i spożywać rzeczy ofiarowane bałwanom. I dałem jej czas, aby się upamiętała, ale nie chce się upamiętać we wszeteczeństwie swoim. To też rzucę ją na łoże, a tych, którzy z nią cudzołożą, wtrącę w ucisk wielki, jeśli się nie upamiętają w uczynkach swoich. A dzieci jej zabije, i poznają wszystkie zbory, że ja jestem ten, który bada nerki i serca. I oddam każdemu z was według uczynków waszych. Wam zaś, pozostałym, którzyście w Tiatyrze, wszystkim, którzy nie macie tej nauki, którzyście nie poznali, jak mówią, szatańskich głębin, powiadam, nie nakładam na was innego ciężaru. Trzymajcie się tylko mocno tego, co posiadacie, aż przyjdę. Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, da mi będzie rządził nimi laską żelazną, i będą jak skruszone naczynia gliniane. Taką władzę ja otrzymałem od ojca mojego, dam mu też gwiazdę poranną. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Sceny związane z siedmioma pieczęciami przedstawiają przyszłość Kościoła. Jak to było w przypadku siedmiu zborów, także pieczęcie odpowiadają kolejnym okresom historii chrześcijaństwa. W czasach apostolskich Ewangelia szybko rozprzestrzeniała się na świecie. Następnie przyszedł okres prześladowań chrześcijan ze strony Cesarstwa Rzymskiego trwający od końca I wieku naszej ery do początku IV wieku, przedstawiony także w scenie drugiej pieczęci. Trzecia pieczęć wskazuje na okres kompromisu w wiekach IV i V, gdy panował duchowy głód biblijnej prawdy prowadzący do ciemnego średniowiecza. Czwarta pieczęć trafnie opisuje duchową śmierć chrześcijaństwa trwającą niemal 1000 lat. W objawieniu Jana 6:6 czytamy, że oliwa i wino nie zostaną dotknięte klęską głodu w związku z trzecią pieczęcią. Oliwa symbolizuje Ducha Świętego, a nowe wino oznacza zbawienie w Jezusie Chrystusie. Co znaczenie tych symboli mówi nam o fakcie, iż nawet podczas niedostatku Słowa Bożego nadal działa Duch Święty, a zbawienie jest wciąż dostępne dla tych, którzy szukają prawdy. Środa. 30 stycznia. Zerwanie piątej pieczęci. Przeczytaj objawienie Jana 6:9-10. Co opisano w tych wersetach? Objawienie Jana 6:9-10. A gdy zdjął piątą pieczęć, widziałem poniżej ołtarza dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, które złożyli. I wołały donośnym głosem, kiedyż, Panie Święty i Prawdziwy, rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi? Słowo dusza w Biblii oznacza po prostu żywą istotę. Męczeństwo prześladowanych, ale wiernych Bogu ludzi przedstawiono tu w odniesieniu do ofiarnej krwi wylewanej u podstawy ołtarza w ziemskiej świątyni. Lud Boży cierpiał niesprawiedliwość i był zabijany z powodu wierności Ewangelii. Wierni wołali więc do Boga, prosząc Go, by interweniował i bronił ich. Te wersety dotyczą kwestii wymierzenia sprawiedliwości na ziemi, a nie stanu człowieka po śmierci. Nie ma tu mowy o żadnych nieśmiertelnych duszach zażywających po śmierci niebiańskiego szczęścia. Przeczytaj objawienie Jana 6:11, 5 Księga Mojżeszowa 32:43, Księga Psalmów 79:10. Jak niebo odpowiada na modlitwy Bożych męczenników. I dano każdemu z nich szatę białą, i powiedziano im, aby jeszcze odpoczęli przez krótki czas, aż się dopełni liczba współsług i braci ich, którzy mieli podobnie jak oni ponieść śmierć. 5 Księga Mojżeszowa 32:43. Wysławiajcie, narody, lud jego, gdyż pomści krew sług swoich i zemstę wywrze na wrogach swoich, ale ziemię swoją i lud oczyści z grzechu. Księga Psalmów 79:10. Czemu narody mają mówić, gdzież jest Bóg ich? Niech jawna będzie wśród narodów w oczach naszych zemsta za przelaną krew sług Twoich. Męczennikom dano białe szaty symbolizujące sprawiedliwość Chrystusa i oznaczające ich rehabilitację i oczyszczenie z zarzutów, Jego dar dla tych, którzy przyjęli Jego łaskę. Zobacz objawienie Jana 3:5. Zwycięzca zostanie przeobleczony w szaty białe, i nie wymarzę imienia jego z księgi żywota, i wyznam imię jego przed moim ojcem i przed jego aniołami. Objawienie Jana 19:8. I dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. Następnie powiedziano im, że muszą odpoczywać do czasu, aż osiągną pełnię ich bracia i siostry, którzy doświadczą podobnego przeżycia. Należy zauważyć, że w greckim oryginale objawienie Jana 6:11 nie występuje słowo liczba. Apokalipsa Jana nie mówi tu o liczbie męczenników, jaka musi być osiągnięta, zanim Chrystus przyjdzie powtórnie, ale o osiągnięciu pełni dotyczącej charakteru świętych. Charakter naśladowców Boga będzie uzupełniony dzięki szacie sprawiedliwości Chrystusa, a nie ludzkim zasługom. Zamęczeni święci nie zmartwychwstaną i nie zostaną oczyszczeni z zarzutów aż do powtórnego przyjścia Chrystusa i rozpoczęcia milenium. Scena przedstawiająca piątą pieczęć historycznie odnosi się do okresu prowadzącego do reformacji i do niej samej, gdy miliony chrześcijańskich męczenników doznało śmierci z powodu swojej wiary. Przywodzi także na myśl doświadczenie całego cierpiącego ludu Bożego na przestrzeni dziejów, od Abla aż do czasu, gdy Bóg ostatecznie pomści krew sług swoich. Objawienie Jana 19, 2. Kiedyż, Panie? To wołanie cierpiącego ludu Bożego we wszystkich wiekach. Kto z nas nie doświadczył niesprawiedliwości w tym świecie? Jakie pocieszenie znajdujesz w scenie przedstawiającej piątą pieczęć, wiedząc, że pewnego dnia sprawiedliwość zostanie wreszcie wymierzona? Czwartek. 31 stycznia. Zerwanie szóstej pieczęci. W scenie przedstawiającej piątą pieczęć widzimy lud Boży cierpiący niesprawiedliwość we wrogim świecie oraz wołający do Boga o podjęcie interwencji. I wreszcie nadchodzi czas, by Bóg zainterweniował i odpowiedział na modlitwy swojego ludu. Przeczytaj objawienie Jana 6, 12-14 razem z Ewangelia Mateusza 24, 29-30. Oraz drugi list do Tesaloniczan 1, 7-10. Co ukazują powyższe fragmenty ksiąg. Objawienie Jana 6, 12-14. I widziałem, gdy zdjął szóstą pieczęć, że powstało trzęsienie ziemi i słońce pociemniało jak czarny wór, a cały księżyc poczerwieniał jak krew i gwiazdy niebieskie spadły na ziemię, podobnie jak drzewo figowe zrzuca figi swoje, gdy wiatr gwałtowny nim potrząśnie, i niebo znikło, jak nikt nie zwój, który się zwija, a wszystkie góry i wyspy ruszone zostały z miejsc swoich. Ewangelia Mateusza 24, 29-30. A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebieskie będą poruszone. I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego. I wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi, i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. Drugi list do Tesaloniczan 1, 7-10. A wam, uciskanym, dać odpocznieni wespół z nami, gdy się objawi Pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy swojej w ogniu płomienistym, wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga, oraz tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa. Poniosą oni karę, zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy chwały Jego, gdy przyjdzie w owym dniu, aby być uwielbionym wśród świętych swoich i podziwianym przez wszystkich, którzy uwierzyli, bo świadectw naszemu uwierzyliście. Trzy ostatnie znaki szóstej pieczęci zostały przepowiedziane przez Jezusa w Ewangelii Mateusza 24, 29-30. Miały one pojawić się pod koniec Wielkiego Ucisku w 1798 roku jako zwiastuny zbliżającego się powtórnego przyjścia Jezusa. Podobnie jak to jest w proroctwie Jezusa w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza, także w objawieniu Jana 6, 12-14 chodzi o rzeczywiste słońce, księżyc i gwiazdy, meteoryty oraz niebo. Użycie tu słowa jak wskazuje, że chodzi o rzeczywiste wydarzenia. Słońce pociemniało jak czarny wór, księżyc poczerwieniał jak krew i gwiazdy spadły na ziemię jak dojrzałe figi z potrząśniętego drzewa. Chrześcijanie w zachodnim świecie mieli okazję na własne oczy ujrzeć spełnienie słów Jezusa w takiej kolejności, w jakiej znaki zostały wymienione. Wielkie trzęsienie ziemi w Lizbonie w 1755 roku, ciemny dzień 19 maja 1780 roku we wschodniej części stanu Nowy Jork i na południu Nowej Anglii oraz widowiskowy deszcz meteorytów nad Atlantykiem 13 listopada 1833 roku. Wypełnienie się tego proroctwa z objawieni Jana 6, 12-14 doprowadziło do serii ruchów ożywieniowych, rozbudzając świadomość ludzi, że powtórne przyjście Chrystusa jest bliskie. Przeczytaj objawienie Jana 6, 15-17, Księga Izajasza 2, 19, Księga Ozeasza 10, 8, Ewangelia Łukasza 23, 30, Objawienie Jana 6, 15-17, i wszyscy królowie ziemi i możnowładcy, i wodzowie, i bogacze, i mocarze, i wszyscy niewolnicy, i wolni ukryli się w jaskiniach i w skałach górskich i mówili do gór i skał, padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie i przed gniewem baranka, albowiem nastał w wielki dzień ich gniewu, i któż się może ostać? Księga Izajasza 2, 19 i wejdą do jaskiń skalnych i do jam ziemnych ze strachu przed Panem i przed baskiem Jego majestatu, gdy powstanie, aby wstrząsnąć ziemią. Księga Ozeasza 10, 8. I będą zniszczone wyżyny Bet-Doawen, miejsca grzechu Izraela. Cierń i osed wyrośnie na ich ołtarzach. Wtedy mówić będą do gór, przykryjcie nas. A do pagórków, padnijcie na nas. Ewangelia Łukasza 23, 30. Wtedy zaczną mówić do gór, padnijcie na nas. A do pagórków, przykryjcie nas. Sceny opisane w tych wersetach ukazują ludzi wszelkiego stanu panicznie usiłujących ukryć się przed przerażającymi zmianami, które towarzyszą przychodzącemu Chrystusowi. Ludzie ci wołają do skał i gór, by zakryły ich przed obliczem tego, który siedzi na tronie, i przed gniewem baranka. Nadszedł bowiem czas na wymierzenie sprawiedliwości, a Chrystus przychodzi, aby być uwielbionym wśród świętych swoich. Koniec bezbożnych został opisany w objawieniu Jana 19, 17-21. I widziałem jednego anioła stojącego w słońcu, i zawołał głosem donośnym, mówiąc wszystkim ptakom latającym środkiem nieba, noże, zbierzcie się na wielką ucztę Bożą, by jeść ciała królów i ciała wodzów, i ciała mocarzy, i ciała koni oraz ich jeźdźców, i ciała wszystkich wolnych i niewolników, małych i wielkich. I widziałem zwierzę i królów ziemi, i wojska ich, zebrane, by stoczyć bój z tym, który siedział na koniu, oraz z jego wojskiem. I pojmane zostało zwierzę, a wraz z nim fałszywy prorok, który przed nim czynił cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamie zwierzęcia i oddawali pokłon posągowi jego. Zostali oni obaj wrzuceni żywcem do jeziora ognistego, gorejącego siarką. A pozostali byli pobici mieczem wychodzącym z ust jeźdźca na koniu, i wszystkie ptaki nasyciły się ich ciałami. Scena ta kończy się retorycznym pytaniem przerażonych bezbożnych, nastał w wielki dzień ich gniewu i któż się może ostać? Objawienie Jana 6, 17. Odpowiedź na to pytanie została udzielona w objawieniu Jana 7, 4. Tymi, którzy będą w stanie ostać się tego dnia, są zapieczętowani wyznawcy Boga. Lecz kto będzie mógł znieść dzień Jego przyjścia? Księga Malachiasza 3, 2. Jak odpowiedziałbyś na to pytanie i jak biblijnie uzasadniłbyś swoją odpowiedź? Przedstaw swoją odpowiedź podczas lekcji w szkole sobotniej. Piątek. 1 lutego. Do dalszego studium. Wizja zerwania siedmiu pieczęci wskazuje symbolicznie, jak Bóg troszczy się o swój lud na ziemi i jak dyscyplinuje go dla jego dobra. Adwentystyczny biblista Kenneth Strand 1927-1997 tak napisał o tym, w Piśmie Świętym mamy zapewnienie, że Bóg zawsze troszczy się o swój lud. Przez całe dzieje świata był ze swoimi wiernymi, by ich wspierać, a w wielkim eschatologicznym finale dziejów udzieli im całkowitego usprawiedliwienia i łaskawie obdarzy ich niepojętą nagrodą wiecznego życia. Apokalipsa Jana podejmuje i rozszerza w piękny sposób ten temat, a zatem nie jest pod żadnym względem rozbieżna z resztą Pisma Świętego, jako że zawiera istotę biblijnego przesłania. Apokalipsa Jana z naciskiem wskazuje, że żyjący, który pokonał śmierć i grób, nigdy nie opuści swoich wiernych wyznawców, a nawet jeśli poniosą męczeńską śmierć, będą zwycięzcami, albowiem korona żywota czeka na nich. Pytania do dyskusji. 1. Jakich cennych lekcji nauczyłeś się ze sceny zerwania siedmiu pieczęci? Jak scena ta ukazuje ci, że bez względu na to, jak zła jest sytuacja na ziemi, Bóg wciąż panuje nad światem i ostatecznie wszystkie obietnice dane nam w Chrystusie zostaną spełnione? 2. Zastanów się nad następującym cytatem: Kościół jest wyznaczonym przez Boga przedstawicielem w dziele zbawienia ludzkości. Został zorganizowany do służby, a jego misją jest niesienie Ewangelii światu. Pomyśl o swoim zborze. Jak może on wierniej uczestniczyć w głoszeniu Ewangelii tym, którzy jej nie znają? 3. Podczas lekcji w szkole sobotniej przedstawcie swoje odpowiedzi na ostatnie pytanie z czwartku. Kto i dlaczego może się stać w dniu powtórnego przyjścia Chrystusa? Omówcie to, co wynika z waszych odpowiedzi, w kwestii naszego sposobu życia obecnie i przygotowania na powtórne przyjście Jezusa.